Otwórzmy Słowo Boże na liście do Tytusa. Niech to będzie nasz tekst wyjściowy. List do Tytusa, drugi rozdział. Tytus, drugi rozdział, wersety od 11 do 14. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Po kilkunastu latach my jako rodzina byliśmy zmuszeni do tego, żeby zrobić w domu taki mały remont, chociaż teraz to już trudno go nazwać małym. I pomimo tego, że wszyscy zaangażowani fachowcy starają się naprawdę jak mogą, do końca tego remontu nie widać. Co chwila jest coś nowego do naprawy, bo po prostu zaniedbaliśmy ten dom przez wiele lat. Coś jest stare, nie działa, coś się zepsuło, coś jest porysowane i ciągle wychodzą nowe rzeczy. Chyba nie trzeba nikomu mówić, że taki remont, który można nazwać generalnym, kosztuje czas, pieniądze i trochę nerwów. Ci, którzy remontowali dom albo samochód, wiedzą, jak to jest. Myślę, że większość z nas to przeżyła. I nie mówię tego dlatego, żeby się pochwalić, nie mówię tego dlatego, żeby ponarzekać, ale przyglądając się temu, co się dzieje w naszym domu, to naszła mnie taka refleksja dotycząca duchowego życia, czyli tego życia z Bogiem. Jak to jest w tym naszym życiu z Bogiem, w tym duchowym życiu? Czy w tym duchowym życiu też się robi remonty? Czy trzeba się przyglądać, wymieniać, naprawiać, bo coś nie działa, bo coś się zatrzymało, bo coś się zużyło, zatarło, porysowało? A jeżeli tak, to co ile trzeba robić taki remont? Tak jak remont domu? Co 5, 10, 15? Może częściej. Albo wreszcie, czy jest jakiś sposób na to, skoro remont jest taki męczący, żeby tych remontów nie trzeba było robić? Dziś trochę o remontach, ale z takiej duchowej strony, bo jak prowadzić życie, żeby tych dużych remontów nie robić, albo nie było potrzeby ich zrobić. O czymś, co raczej jest mało popularne w chrześcijaństwie, mało się o tym mówi, jeszcze mniej praktykuje, szczególnie w osobistym życiu. I chyba nie przesadzę, jak powiem, zaraz zobaczycie, że chyba wszyscy jesteśmy winni tej dziedziny. Mowa o samokontroli. Mowa o samodyscyplinie. Samo. Ciekawe, czy to robi się samo. Są dwie wersje tego dzisiejszego słowa. Najpierw powiem tą pierwszą. Pierwsza wersja. Czym jest samodyscyplina? Greckie słowo, którego Biblia używa, takie najbliżej używane słowo do dyscypliny, to słowo pochodzące od enkrateia, dosłownie taki rdzeń grecki krat, który się tam wysuwa na pierwszy rzut ucha. Od tego powstało słowo demokracja. Dyscyplina pochodzi bezpośrednio od słowa krat, od władzy, władza ludu. Dyscyplina, jeżeli odnosimy ją do siebie, to jest sprawowanie władzy nad samym sobą. Samokontrola, samodyscyplina. Albo inaczej mówiąc tak bardzo prosto, to jest zdolność opanowania i kontrolowania samego siebie. Prosto się mówi. Samoopanowanie, samokontrola, samodyscyplina, bardzo zbieżne, bardzo podobne do siebie terminy. Przyglądałem się, ile razy w Biblii mowa jest o tej samodyscyplinie albo w ogóle o dyscyplinie, jeżeli chodzi o to słowo pochodzące od władzy. Wiecie, Biblia tylko kilka razy używa bezpośrednio tego słowa, ale praktycznie od samego początku opowiada, zachęca, namawia do tego, żeby ludzie panowali nad sobą. Od samego początku. Mówi o wstrzemięźliwości, umiarkowaniu, świadomości, trzeźwości, opanowaniu, kontrolowaniu swojego życia w każdym aspekcie i w każdym czasie. A szczególnie wtedy, jak wyjdziemy stąd. Bo tu łatwo się jest opanowywać. Wstajemy, śpiewamy, siadamy, modlimy się, tu prosto. Ale trudniej, jak wyjdzie się za te drzwi, kiedy czeka nas codzienność. I tak jak w tym fragmencie z Tytusa jest napisane, zobaczcie, 11, abyśmy wyrzekwszy się bezbożności światowych pożądliwości, jak żyli? Trzeźwo. Trzeźwo. Na samodyscyplinę składają się dwa elementy, jak widać z tego fragmentu z Tytusa. Porzucanie czegoś z jednej strony, czegoś się wyrzekam, coś porzucam, a z drugiej strony żyję w pewien sposób. Porzucam i żyję. Kiedyś taka myśl mi wpadła do głowy, już się nią dzieliłem, że to jest jak chodzenie. Jeżeli chcesz ruszyć w stronę Boga, jeżeli chcesz Bogu się podobać, to musisz uruchomić dwie nogi, bo na jednej to można poskakać, ale słabo. Porzucasz coś i robisz. Porzucasz coś i robisz. I w ten sposób przesuwasz się w stronę Boga. To jest recepta na chrześcijańskie życie. Jedna i druga noga. Jedna i druga noga. Gdyby przyglądać się tej dyscyplinie, albo samodyscyplinie, albo jej brakowi, to Stary i Nowy Testament są pełne ludzi, którzy pilnowali siebie, ale chyba więcej jest tych, którzy jakoś nie potrafili siebie upilnować. Czyli nie byli samozdyscyplinowani. Bóg chce przez tę historię nas uczyć. Wiemy, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do tego, żebyśmy my się z tego mogli nauczyć. Żebyśmy my nie musieli popełniać takich samych błędów. Wiecie, od czego się zaczyna historia niezdyscyplinowania ludzi w Biblii? Tak jak wszystko zaczyna się od pierwszej Mojżeszowej. Od Adama i Ewy. Adam i Ewa, gdyby byli zdyscyplinowani, gdyby pilnowali każdy samego siebie i małżonka, bo małżeństwo to jest pilnowanie też jeden drugiego, to dalej byśmy byli w Edenie. Ale nie upilnowali siebie. A gdy kobieta widziała, że drzewo ma owoce piękne, nie? Gdyby Samson potrafił trzymać na wodzy swoje fizyczne namiętności w ryzach, to nie zginęłoby tyle ludzi. 3000 Filistynów, jego żona, trochę lisów, których ogony powiązał i Izrael byłby inaczej prowadzony. Takim skrajnym przykładem niepowściągliwości, zupełnej braku dyscypliny w tej sferze jest Salomon. Każdy, kto chociaż trochę słyszał o Salomonie, wie, że delikatnie mówiąc trochę przesadził z żonami i z nałożnicami. Nie potrafił pohamować swojego pożądania do kobiet. Biblia w pierwszej królewskiej, to łatwo zapamiętać. Pierwsza królewska 11:1, cztery jedynki. Pierwsza królewska 11:1, nie musicie otwierać, przeczytam. Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich i tu są wymienione. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał 700 żon prawowitych i 300 nałożnic. I co się stało? Żony odwróciły jego serca do innych bogów, tak że jego serce nie było szczere wobec Pana. Wiecie, ale my dzisiaj też mamy wielu Salomonów. W dzisiejszym społeczeństwie, tak jak świat trwa, jest wielu Salomonów, którzy kochają cudze kobiety. Szczególnie w internecie. Wszystkie cudze. i oglądają je praktycznie z każdej strony. To jest jak Salomon. I tak samo jak Salomona, te kobiety, jeżeli nie pohamujemy tej naszej pożądliwości, to takie kobiety potrafią omamić człowieka. Dawid. Mamy przykład Dawida i jego niepohamowania. Podobny bardzo. Zaczęło się od balkonu i od znowu oglądania się za cudzą żoną, z Batszebą. I popatrzcie, do czego doprowadził brak powściągliwości Dawida. Prowadził go do morderstwa i do cudzołóstwa. Skutki tego niepohamowania poszły daleko poza jego rodzinę. Jego bezpośrednia rodzina, Absalom i dalej, i dalej. Takich Dawidów też ci u nas dostatek. Takich biblijnych Dawidów, którzy... I też, może tak to powiem, skutki tych zdrad widać dzisiaj nawet wśród chrześcijan. Bo dochodzi do śmierci, tak jak w przypadku Dawida, tylko że wielu rodzin. I do pokiereszowania dzieci, które tak jak Absalom, syn Dawida, powtarzają potem błędy rodziców. Ale mamy też, żeby nie było, że to same negatywne przykłady, mamy też Józefa. Młodego chłopaka. Zdrowego chłopaka, żeby nie było wątpliwości. Tenże Józef, który był w domu Potyfara, potrafił powiedzieć nie żonie swojego szefa. Nie. Kosztowało go to przeziębienie, no bo musiał uciekać, tak to sobie wyobrażam, w bieliźnie, po tych marmurach, więc pewnie się przeziębił. Kosztowało go to więzienie, ale Bóg się do tego przyznał i go nie zostawił. Mamy Joba z tych dobrych przykładów. To był dziwny człowiek. Job zawarł umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzy pożądliwie na żadną pannę. Co za samo ograniczenie. Jeszcze przy takiej żonie, którą miał, to naprawdę szacunek. Wiecie, brak samodyscypliny w tej sferze intymnej jest szczególnie trudny dla ludzi. Naprawdę trudny. Dlatego, że Bóg stworzył nas z takimi pragnieniami również fizycznymi. One same w sobie nie są złe. Ale też Bóg powiedział, dał sposób na to, jak te pragnienia realizować. Dał pewne granice z małżonkiem i w małżeństwie. Dlatego jak pisze Paweł w liście do Koryntian, niechaj każdy ma swojego męża lub żonę. Ale samodyscyplina nie dotyczy tylko tej sfery intymnej. Nie dotyczy też jedzenia i picia. Chociaż skutki zaniedbania i w sferze braku dyscypliny, w sferze jedzenia i picia też są widoczne w Biblii. Tam naprawdę można znaleźć bardzo wiele przykładów. Wiecie, kiedyś Darek powiedział, że biblijne fragmenty, historie potrafią do nas zamrygać. Ja to sobie wbiłem do głowy i zapamiętałem, że Pan Bóg daje pewne historie, które nam mrygają, tak. Ale jeżeli chodzi o samodyscyplinę albo jej brak, to już nie jest mryganie. To nie są dwa mrygi, trzy mrygi. Widzieliście kiedyś pas startowy nocą? To tych historii w Biblii, które mają nas prowadzić, jak ten pas startowy, jest cała masa. To jest jedna historia za drugą. To są przykłady albo dyscypliny, ale częściej braku samodyscypliny. Po co? Żeby wylądować. Ten pas startowy jest do startowania, ale też do lądowania. My go mamy po to, żeby wylądować. Jedzenie i picie. Jednym zdaniem. Któż to taki przesadził z piciem? Noe? Lot? I w tej nieświadomości stały się potem tragiczne rzeczy tych dwóch ludzi. A Marian kiedyś, o ile mnie pamięć nie myli, miał na ten temat niedzielne słowo, bo my chrześcijanie też potrafimy nie dyscyplinować swojego ciała, jeżeli chodzi o jedzenie i picie. Ale Bogu nie chodziło, tak jak zacząłem przed chwilą, o dyscyplinę co do naszego ciała tylko i wyłącznie. Bogu chodziło o coś więcej. Bogu chodziło również o dyscyplinę naszej cielesności, nie tylko ciała. Co mam na myśli cielesności? Wszystkiego tego, do czego jest przyzwyczajona nasza stara natura. Dotyczy to języka. Nie potrafimy się pohamować czasem, żeby nie powiedzieć albo powiedzieć. Gniewu, przywiązania do rzeczy, do pieniędzy, do zarabiania, do wydawania, do władzy, do niewybaczania, poczucia lepszości, obmowy. Jest w liście do Galacjan w rozdziale 5 taka lista. Paweł ją zaczyna, a znane są uczynki ciała. I tam wymienia je. Samokontrola, samodyscyplina dotyczy tego wszystkiego, co idzie w poprzek tym standardom Bożym. Kiedy sobie pomyślałem o takich prozaicznych rzeczach jak gniew, to przypomniał mi się Mojżesz. Taki skromny człowiek, ale też nie dał rady. Nie potrafił zapanować, wiecie, nad prostą rzeczą. Patrzył na ten swój zbór, na ten zbór pański, ale jego w tym sensie, że on tam przewodził, patrzył i nie mógł pohamować gniewu. I raz za dużo uderzył w skałę. Skutki były tragiczne. Nie wszedł do tej ziemi obiecanej. Ale za to zaraz dalej mamy Jozłego, takiego wychowanka. Wyobraźcie sobie takiego wojownika, któremu Pan Bóg mówi: Jozue, będziesz chodził 7 dni dookoła murów Jerycha. A on do walki się rwał. Musiał się zdyscyplinować. Okej, będę chodził. Jeszcze trąbił. Można by wiele mówić. Ananiasz, Safira, ich przywiązanie do pieniędzy. Demas, który opuścił Pawła. Tak mu się bardzo świat spodobał, że porzucił Pawła i służbę, którą miał. Jak to pisze Paweł, umiłowawszy świat doczesny. Nie mógł powiedzieć stop. Albo syn marnotrawny z opowieści Pana Jezusa. Pamiętacie syna marnotrawnego? On tak bardzo chciał skosztować życia na ciągłych wakacjach. On tak bardzo chciał skosztować życia w nocnych klubach, w towarzystwie innych, że zmarnował majątek rodzinny, przyniósł wstyd całej rodzinie. Nie potrafił się zatrzymać. Ja osobiście kiedyś miałem rozmowę z młodym człowiekiem, który mówił: wujek, ja tak bardzo chcę tego wszystkiego spróbować, co ten świat daje. Judasz nie potrafił się zatrzymać z powodu marnych 30 srebrników. Każdy ma jakiś aktywator. To nie są jednakowe przykłady. Każdy ma coś takiego, nad czym powinien pracować i się dyscyplinować, czemu szczególnie nie potrafi się oprzeć. I to były tylko wybrane przykłady z tego Bożego pasa do lądowania, które mają nam mrygać i podpowiadać: patrz, jakie będą skutki braku władzy nad myślami, słowami, zachowaniem, pragnieniami, nawykami, językiem, nerwami, można by tu wymieniać. Bo niektórzy z nich nieśli ciężar potem tych swoich decyzji do końca życia. Niektóre szły w pokolenia. Pytanie zatem brzmi, to jak człowiek wierzący może praktykować, robić samodyscyplinę? Jak żyć trzeźwo, i nie chodzi mi tylko o alkohol, jak żyć trzeźwo, rozsądnie, w sposób umiarkowany, jak się samodyscyplinować? I zaraz mi się przypomniało pytanie, a to się da w ogóle zrobić? Wiecie, czemu mi się przypomniało takie pytanie? Bo jak niektórzy mówią, i teraz cytaty, ja się już z takim charakterem urodziłem, jestem porywczy i nerwowy i muszę coś powiedzieć, a jak wam nie pasuje, to mnie możecie wyrzucić ze zboru. Co za samodyscyplina. Albo modlę się, modlę i nic. I dalej mam problem z tymi stronami, co nie trzeba. Modlę się, modlę i dalej mi się same otwierają. Albo wiem, że mam z tym problem. Nawet rozmawiałem o tym już tyle razy z braćmi i siostrami, ale nie mogę się powstrzymać od zakupów. Ciągle nowe, lepsze. Zanim kilka praktycznych, one są krótkie i proste. Podpowiedzi, jedna ważna uwaga. Ona jest podstawowa. Człowiek w naturalnym stanie, czyli niepogodzony z Bogiem, a taki jest nasz naturalny stan. Człowiek w naturalnym stanie nie jest sam z siebie w stanie się zdyscyplinować. To znaczy w pewien sposób potrafimy to zrobić. 5 kroków do, 7 kroków do, 20 kroków jak zrobić to czy tamto. Świat wypracował niesamowite podręczniki. Ale mi nie chodzi o takie dyscyplinowanie. Bogu nie chodzi o takie dyscyplinowanie. Bogu chodzi o to, jak żyć życiem, żeby Jemu się podobać. To są zupełnie różne standardy. Owszem, człowiek jest w stanie panować nad własnym życiem i sam siebie, samemu sobie się podobać. Wyznaczy cel, podoba mi się, realizuje. Ale żyć tak, żeby podobać się Bogu, to musi najpierw mieć ingerencję samego Boga. A o czym mowa? Wiecie, jak to się dzieje, żeby w ogóle mówić o tym, że potrafimy samodyscyplinować siebie, czyli sami się dyscyplinować tak, żeby się Bogu podobać? Musisz zostać na nowo narodzony. Nie ma innej możliwości. Sam się nie urodzisz? Bóg cię musi na nowo narodzić. Bo gdy Bóg zmienia człowieka, rodzi go na nowo, zmienia człowieka od środka, daje mu Ducha Świętego, to człowiek naturalnie nie chce żyć po staremu. Chce żyć inaczej. Dokonuje się pewna zmiana, a ja tego nie umiem wytłumaczyć. To, co mi się kiedyś podobało, dzisiaj mi się już nie podoba. To, do czego mnie ciągnęło, dzisiaj mam obrzydzenie do tego. Nawet grzyby nie smakują tak, nie? Chociaż nic złego w tych grzybach. Uwaga. Naturalnym stanem dla człowieka nowonarodzonego jest chęć zmiany swojego życia. To się dzieje przez samodyscyplinę. To jest niewymuszony, naturalny stan. Mogę to ująć krótko, może lepiej niektórzy zrozumieją. Wiecie, dlaczego chcemy się dyscyplinować? Odpowiedź, bo chcemy. Bo chcemy. To wypływa z naszego wnętrza. Nikt mi nic nie kazał. Nikt mnie do niczego nie zmusza. 1 Jana 5,3, nie musicie otwierać, przeczytam. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a przykazania Jego są fest ciężkie. Tak tam pisze? Nie, one nie są ciężkie. Dlaczego są lekkie? Bo nikt nas nie zmusza. Bo naturalnie z człowieka, którego Bóg narodził na nowo, wypływa chęć zmiany, chęć samodyscyplinowania. Całe nasze chrześcijaństwo jest dobrowolną odpowiedzią na Boże wezwanie do zmiany. Wiecie, Bóg nas szuka w swojej ławce, nawraca nas, ale to była nasza dobrowolna odpowiedź na łaskę. Nikt mnie do tego nie zmuszał, żebym ja się nawrócił. A teraz, po nawróceniu, moją dobrowolną odpowiedzią na Jego wezwanie jest chęć naśladowania Pana Jezusa. Pan Jezus kiedyś powiedział takie słowa, Mateusz 16 mówi, Jezus powiedział do swoich uczniów, będę was zmuszał, żebyście szli za mną. Nie. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Jeśli ktoś chce, chcesz? Ale jeśli człowiek wierzący, może siedzisz tu dzisiaj i mówisz, ludzie, poświęcamy temu godzinę w niedzielę. Czemu poświęcamy takiemu tematowi samodyscyplinie tak dużo czasu? Albo może mówisz sobie, nie, no te przykazania to jest cały czas ograniczanie mnie, tego nie rusz, tego nie dotykaj. To mam dla ciebie ważne przesłanie. W pierwszej kolejności musisz się zastanowić, przebadać siebie, czy naprawdę jesteś człowiekiem na nowo zrodzonym. Jeżeli nie masz takiego pragnienia, żeby podobać się Bogu, jeżeli nie masz pragnienia do odrzucania pewnych elementów starego życia i zastępowania ich nowym, to musisz siebie zbadać. Tu chodzi o twoje życie. Może nigdy się nie nawróciłeś. Ale jeżeli twoje nawrócenie było prawdziwe, to musisz się zastanowić, jeżeli nie masz pragnienia do zmiany, skąd się wzięła twoja choroba duchowa, bo jesteś na pewno chory duchowo. W chrześcijaństwie nic nie jest z przymusu. Nic. Czasem ludzie mnie pytają, powiedz, czego nie możesz robić jako chrześcijanin? Macie jakąś listę? Ta Biblia to lista zakazów? Jak to jest? A ja odpowiadam, nie, nie, to w ogóle nie w tą stronę. Ja wszystko mogę, tylko nie chcę. Ja pewne rzeczy świadomie odrzucam, nie dlatego, że mi ktoś każe. Po prostu nie chcę tego robić. Nikt mnie do niczego nie zmusza. Wszystkie zasady, poddaję się pewnym zasadom w moim życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, w zborze, w rozmowie, dlatego, że chcę. To jest piękne w chrześcijaństwie, że nikt mnie do niczego nie zmusza, ale chcę ze względu na Niego, który za mnie umarł. Wiecie, to Bóg obdarza ludzi chęcią do zmiany życia, dlatego to jest niepojęte. Przemieniony umysł to jest coś niesamowitego. Bóg bowiem, pisze Paweł w liście do Filipian, sprawia w nas co? Chęć i wykonanie. To jest niesamowite. Tego nie mogą zrobić ludzie w stanie naturalnym. To robi w ludziach nowozrodzonych Bóg. Mi się chce samemu. Chęć i wykonanie. Rozmawiamy dzisiaj jednak o tym, nie dlatego, że wszyscy mają tą chęć na tym samym poziomie. Bo przecież nie byłoby tylu listów, jakby nasza chęć była taka, jak na samym początku. A to tak jak trochę z tą pierwszą miłością. Pierwsza miłość, nawet w małżeństwie, jest tak, że nie potrzeba męża czy żony przekonywać, ja bym oddał wszystko za moją żonę. Pierwszym dniu, drugim, siódmym, teraz też, ale... Trochę mi to zajęło, żeby znowu do tego wrócić. Ale potem ta miłość po czasie jakoś tak przeradza się już w takie przyzwyczajenie. I tak też jest duchowo. Trzeba sobie przypominać, jak nasza relacja z Bogiem wygląda, co On dla mnie zrobił. Po to jest między innymi niedziela. Trzeba wracać na nowo, a czasem trzeba siebie po prostu dyscyplinować. Wiecie, w Nowym Testamencie najwięcej jest zwrotów typu zachęcam, namawiam, proszę, przypominam, zróbcie, postępujcie, obudźcie się, żyjcie jak za dnia. To są wszystko zwroty nie do ludzi niewierzących. To wszystko jest do pobudzenia. To wszystko, wiecie, ma nam pomóc praktykować samodyscyplinę. Paweł pisał do swojego współpracownika, tak go nazywał, do Tymoteusza, mówi tak. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, 2 Tymoteusza 1,6, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Przypominał mu, zapomniało mu się. Nie dyscyplinował siebie. Rozniecił, nie na nowo zapalił, rozniecił, bo trochę przygasło. Może przygasło w twoim życiu coś z tej pierwszej miłości. Może dlatego, że siebie nie dyscyplinowałeś. Ależ nie lubimy tego słowa. Się szkoła zaczyna, a ono dyscyplinie. Ale jak ognisko przygaśnie, to zrobi się zimno, ponuro. Może nawet można umrzeć z tego zimna. Paweł pisał do wierzących w Rzymie takie słowa. Chciałbym, żebyśmy to otworzyli. Rzymian 12, dwa wersety raptem. Rzymian 12, 1 pisze, przeczytam to troszeczkę z korektami bezpośrednio z języka greckiego. Zachęcam was, bracia. 12, 1. Zachęcam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. Albo, no niech zostanie na razie, rozumna służba. A nie upodabniajcie się, albo nie dostosowujcie się do postaci tego świata, ale dawajcie się przemieniać odnowieniem waszego umysłu, abyście rozpoznawali, co jest wolą Boga, co jest dobre, miłe i dojrzałe. Paweł pisze do ludzi wierzących. Mówi, zachęcam was. Bo przemieniony umysł daje sposób i możliwości do życia. Ja was zachęcam, bo przecież macie przemieniony umysł. ten przemieniony umysł potrafi wpłynąć na wasze życie. No chyba, że twój umysł nie ma władzy nad twoim życiem. Jedna noga w tą, druga w tą, oczy w tamtą. Czasem niestety tak jest. Umysł nie panuje nad naszymi oczyma, ale oglądamy wszystko, jak leci. Słuchamy wszystko, co wpadnie nam do ucha. Siedzimy w każdym towarzystwie, bo coś mi szkodzi. Samodyscyplina to bardzo ważna rzecz. I trzeba sobie o niej przypominać. Dlatego Paweł mówi, zachęcam was. Dawajcie się przemieniać. To jest czas ciągły. Dawajcie. To się nie stało raz. Bóg to zapoczątkował przez nowy umysł, ale to jest proces, który trwa kompletnie całe życie. Taka ma być rozumna służba nasza. To jest ciekawe słowo. Tam jest słowo logiken. Logika. To jest rozsądne, rozumne, jasne. Jak ci Pan Bóg przemienił umysł, to żebyś sobie żył własnym życiem, jak chcesz, czy żebyś mógł samemu się zdyscyplinować. Taka ma być rozumna służba nasza. Co 5 lat? Co 7 lat ten remont? Co 12? Każdego dnia. Słyszałem kiedyś po jednym kazaniu, że z tymi uczynkami, z tymi staraniami to nie można przesadzać. Skoro Bóg je dla nas przygotował, to będziemy je jak kosą, wyjdziemy na pole i tak będziemy kosą je zbierać. Efezjan 2:10 tak mówi. I wiecie, to jest prawda, że Bóg nas szukał, że Bóg nas przekonywał, że jesteśmy grzesznikami. O, w jaki różny sposób to robił. Jednego w ten sposób, drugiego w ten sposób. Szukał, przekonywał, namawiał, żebyśmy nie odrzucili łaski. A jak przyszliśmy do Niego pod krzyż z grzechami, to nas odnowił, narodził nas na nowo. Wreszcie to On nam włożył ten nowy umysł, te nowe pragnienia, chęć zmiany, chęć podobania się Jemu, ale jednej rzeczy Bóg nie zrobi. W procesie transformacji człowieka Bóg nie wymusi na nas praktyki. Po prostu tego nie zrobi. Nie wymusi Bóg na nas praktyki. Dzisiaj brat podczas tego naszego spotkania czytał z listu do Filipian, z 4 rozdziału. Czytał, niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Jak Bóg ma wymusić twoją skromność? Może to ty musisz coś ze swoją skromnością zrobić. To jest rodzaj samodyscypliny. Nie troszcie się o nic. Boże, jak ja bym chciał się nie troszczyć, to się nie troszcz. Tego Bóg za nas nie zrobi. To jest część, która jest zrzucona na nas. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował i tu niektórzy robią niestety kropkę. A dalej jest napisane, abyśmy w nich chodzili albo postępowali. To jest jakaś nasza część? Oczywiście. Bóg nas wyposażył w wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. To cytat z 2 Piotra. Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. No co mi zostawił? Słowo. Zostawił mi Ducha Świętego, który mnie wprowadza we wszelką prawdę. To On mówi, te grzyby to dzisiaj to był słaby pomysł, nie? To On nas przekonuje. Dał też Kościół. Bóg nas wyposażył we wszystko, ale za poskramianie swojego ciała, jak to Paweł nazwał, jesteśmy odpowiedzialni my sami. To my sami musimy stoczyć walkę. No to jak? Powiedz w końcu, jak wierzący może siebie dyscyplinować. Praktycznie, krótko. 3 rzeczy. Jeżeli Bóg obdarzył nas tym żywym sumieniem, przemienionym umysłem i potrafimy rozróżnić, co jest dobre, a co nie, abyście mogli rozeznać, co jest wolą Boga, co jest dobre, miłe i dojrzałe, jak czytaliśmy na początku, no to po pierwsze musisz się dowiedzieć, co się Jemu podoba. Co jest miłe, co jest dojrzałe, żeby pewne rzeczy odrzucić i pewne przyjąć. Dam to na przykładzie. Pamiętacie Dawida, który zgrzeszył z Batszewą? Trochę mu to zajęło czasu. Tak naprawdę to on jakoś przestał reagować ponad rok na Boga. I Pan Bóg wysłał mu e-maila przez Natana. Wysłał proroka Natana i mówi, idź, powiedz mu słowo. I Natan przed nim stanął. I wtedy Dawid zaczął myśleć, jak wysłuchał historii. Gdy Koryntianie, Galacjanie, Efezjanie, Kolosanie albo 12 rozproszonych plemion, to listy Piotra, zaczęli skręcać z tego pasa startowego, przestali reagować na te wszystkie ostrzeżenia i lampki, które Bóg dał w Biblii, jak się samodyscyplinować, to wiecie, co apostołowie robili? To samo, co Natan do Dawida. Apostołowie pisali i wysyłali listy. To jest od Pana. Zmieńcie swoje życie. Zajmowanie się Słowem aktywuje nasz przemieniony umysł. Jeżeli nie wiesz, jakie są Boże standardy, co jest Mu miłe, to jak chcesz siebie samodyscyplinować? Absolutnie podstawową rzeczą, ja wiem, że to jest tak proste, ale my tego nie robimy, jest Słowo. To z tego powodu ludzie wierzący przychodzą i w niedzielę, i w środę, i w czwartki, mają grupy. Jeżeli nie zapisałeś się do jakiejś grupy w tygodniu, zrób to. Szkoda, żebyś się nie dyscyplinował, żebyś nie wzrastał. Ta recepta, ten schemat jest bardzo prosty. Zajmujesz się Słowem tak intensywnie, jak bardzo chcesz się samodyscyplinować. Albo powiem to odwrotnie. Słuchaj, jak nie chcesz się dyscyplinować, to nie czytaj Słowa. To gwarantowane, że nie będziesz zdyscyplinowany. Nie będziesz miał ani pragnienia, ani nie będziesz wiedział, jak to zrobić. Nie czytaj Słowa. Samodyscyplina w pierwszej kolejności, to jest pierwszy krok. Trzy są tylko. Polega na tym, żeby zajmować się Słowem z modlitwą, bo w tym Słowie, jak pisze Jakub, można przeglądać się jak w lustrze. Czy to koniec? Nie. To początek. Słowo z modlitwą. Ale potem jest bardzo trudny element. Trzeba nazwać swoją postawę. Trzeba siebie zobaczyć w tym Słowie. Kiedy Natan mówił do Dawida, to użył bardzo prostej historii. Był sobie człowiek, który miał owieczki. Przeczytajcie to sobie, to jest druga księga Samuela, 12 rozdział. Dobre na niedzielne popołudnie. Opowiedział mu raptem historię. I wiecie, Dawid mówi, wysłuchując tą historię, jako król, który miał prawo sądzenia i powinien to osądzić, Dawid się wyrykla i mówi, jako żyje pan człowiek, który tak uczynił, jak w tej historii, zasługuje na śmierć. To jest bardzo ważna część samodyscypliny, bo najpierw zaglądasz do Słowa z modlitwą, ale potem próbujesz znaleźć w tej historii, w tym przesłaniu, w tym fragmencie siebie. Czy ja tu gdzieś pasuję? Czy to ja? Czy tam ja? Czy tu jestem? Gwarantuję ci, że zawsze gdzieś siebie znajdziesz. Macie tak po nauczaniu? Po kazaniu, po przesłuchaniu jakiegoś kazania, że mówicie, o, to było do mnie i o mnie. To wtedy to znaczy, że zadałeś sobie trud nie tylko wysłuchania, ale odniesienia tego słowa do siebie. To znaczy, że twój przemieniony umysł zadziałał prawidłowo. Wielu z nas niestety dociera do tego momentu, że mówi, ale fajne kazanie do tej siostry, ale fajne kazanie do tego brata z końca. Aha, to jest o tamtych w tym zborze, ale nigdy o mnie. Słowo czyta się dla siebie. To jest moja praca, moja samodyscyplina. Bóg kieruje słowa do mnie. Tylko to wymaga uczciwego podejścia do siebie. To naprawdę wymaga uczciwego podejścia. Ale przecież Bóg dał nam przemieniony umysł, żebyśmy potrafili uczciwie spojrzeć na siebie i na słowo. O, to ja mam problem z gniewem. O, to ja mam problem z napominaniem. O, to ja nie modlę się tyle, co trzeba. Czy to koniec? Powiedziałem o tym, żeby czytać słowo z modlitwą, bo nie znamy inaczej Bożego standardu. Powiedziałem, że druga rzecz, trzeba zobaczyć siebie i nazwać to zachowanie. Wiecie, to jest najtrudniejsza część, nazwać. Ja jestem tym, którego Biblia opisuje tu. Ale jest jeszcze trzeci element. Niektórzy potrafią siebie podsumować, a potem mówią tak. No, muszę iść z tym bratem i z tą siostrą porozmawiać. Ja jak mu to powiem, to będzie dobrze. I gadamy o tym i przegadujemy i liczymy, że nas poklepią po plecach i powiedzą, no w sumie to nie jesteś taki zły, to się innym też zdarza. Albo druga częsta przypadłość, modlimy się i modlę się i modlę się. Zrozumcie mnie źle, to dobrze, żeby porozmawiać z kimś na temat tego, jaki ja mam problem i czemu nie wzrastam. To dobrze i trzeba się modlić, żeby przed Panem się wyżalić, żeby Go prosić o pomoc. Tak zrobił Dawid. Ale jeżeli zatrzymamy się na tym punkcie, to nie posuniemy się do przodu. W większości przypadków, mimo wszystko, samodyscyplina polega na tym, żeby po prostu zrobić. Jeżeli możesz coś naprawić, coś zmienić, to zrób. W tym pierwszym fragmencie Paweł pisze do Tytusa, wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, żeby trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyć na świecie. Toż to o robieniu jest. To nie jest o słuchaniu, to nie jest o medytowaniu, to nie jest o przegadywaniu, to nie jest nawet o modlitwie. Te wszystkie elementy są ważne, ale to jest o tym, żebyśmy podwinęli rękawy i zabrali się do roboty, żebyśmy się samo zdyscyplinowali. Jeżeli człowiek ma problem z porywczością, na przykład mówi zbyt wiele rzeczy, to nie mów. Jeżeli nie potrafisz sobie poradzić z niewłaściwymi stronami w internecie, na portalach społecznościowych, bo pierwsze co się budzi, że no to co tam nowego na Twitterze, co tam nowego na Facebooku, to wyrzuć komórkę. Odetnij sobie kabel. Znam takich ludzi, którzy tak zrobili. Dobrze na tym wyszli. Może wrócisz do tego za rok, za dwa z innym nastawieniem. Jeżeli ktoś nie może się powstrzymać, to są przypadki z życia wzięte. Od flirtowania w pracy to zmień pracę. Pan Jezus mówił, lepiej jest wejść do Królestwa Niebieskiego z jednym okiem, ale wejść. A jeśli ktoś, mam problem, bracie, nie modlę się. Odpowiedź, to się módl. To są czasem bardzo proste rzeczy. Bóg daje chcenie i wykonanie, ale nie działa to na takiej zasadzie, że Bóg wykona to za mnie. Bóg przyznaje się do takich ludzi, którzy chętnie przychodzą do Niego i mówią, Boże, ja siebie zobaczyłem w tym słowie. Ja chcę to zmienić. Zacznę to robić, Ty mnie wspomóż. A my często mówimy, Boże, zrób to za nas. Idź za mnie, Boże, przeproś tego brata, któremu nagadałem w ostatnią niedzielę. To mniej więcej tak wygląda. Bo się nie zdyscyplinowałem, bo z językiem mam ciężko, bo język jest trudny do okiełzania. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Naprawdę to się dzieje. Jest możliwość tego, żeby nie robić remontu co 10, co 15 i kompletnie wszystko zaczynać od zera. Możemy to robić i powinniśmy to robić codziennie. To jest bardzo prosty schemat. Czytaj i próbuj znaleźć siebie. Ustal, z czym masz problem i nazwij to i zmień, co możesz. Po prostu zrób coś, rusz. Wtedy możesz liczyć na Bożą pomoc. Apostoł Paweł porównuje samodyscyplinę do zachowania sportowców. Wiecie, sportowcy to są dziwni ludzie. Większość z nas gdzieś tam coś kiedyś uprawiała. Pamiętacie, jak to chodzi się na siłownię, jak to się biega, jak chcesz schudnąć. Och, co to są za wyrzeczenia. Ostatnio był taki w każdej prasie, we wszystkich mediach taki przypadek ultra triatlonu. Ludzie biegną kosmiczne, długo płyną, jadą na rowerze. Ja nie wiem, czy mój samochód by to wytrzymał, ale ludzie próbują. Przeczytałem, ile wydał na to ten Polak, który musiał się z tego wycofać. 250 tysięcy złotych. Wiecie, jakie to były wyrzeczenia? Zero pizzy, zero coli, dużo spania, ćwiczenie, naciąganie, rehabilitacja, głowa skupiona. Czy my, chrześcijanie, skupiamy się tak nad naszą cielesnością? Ze wstydem muszę powiedzieć, że chyba nie. Świat potrafi się bardziej zorganizować niż my, chrześcijanie. Diety, ćwiczenia, wyrzeczenia. My... Czasem mi wstyd za samego siebie, bo my wyglądamy jak zwykli kanapowcy z brzuchem, którzy się rozsiedli i mówią, jesteśmy uratowani. Paweł pisze w 1 Koryntian, otwórzmy to, 1 Koryntian 9 rozdział. 1 Koryntian 9 rozdział 24-27. Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, to o nas? Wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Czyli jak? Tak jakbyś chciał być pierwszy. Nie, wiecie, cały czas słyszę gdzieś, mi to wystarczy, jak ja przycupnę na progu u Pana Boga. To jest bardzo niechrześcijańska koncepcja. Paweł mówi, biegnij tak, jak miałbyś być pierwszy. Walcz ze swoją cielesnością, dyscyplinuj siebie samego, bo każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja więc tak biegnę, nie na oślep. Tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze. To nie jest byle jak wyjdzie, to jest zaplanowane z celem. Lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. Wiecie, Paweł miał taką troskę. Głosił innych, ale mówił, ja muszę zwracać uwagę na samego siebie. Jak ja sam walczę. To jest ciekawe słowo, które jest tu użyte, lecz poskramiam swoje ciało. Dosłownie w Grece jest napisane tłukę. Ja tłukę swoje ciało, biję pod oczy. Inne rozumienie tego zwrotu. On tak walczył ze swoim ciałem. Czy my walczyliśmy, jak to jest w jednym liście napisane, czy walczyliśmy z grzechem aż do śmierci? Świadomie powściąganie się we wszystkim, poskramianie swojego ciała. To tak, jakbym słyszał Pana Jezusa. Jeśli kto chce mnie naśladować, ten niech zaprze się samego siebie. Kto ci powiedział, że chrześcijaństwo to jest bułka z masłem? A jak ci tak powiedzieli, to po części prawdę ci powiedzieli, bo nie jesteś w tym sam, bo jest ten, który sprawia chcenie i wykonanie. On ci będzie pomagał, ale musisz się ruszyć. Samodyscyplina wymaga, żeby tłuc, cytuję, swoje własne ciało, żeby powstrzymywać się, żeby żyć tak, jak się jemu podoba. Kończąc, mam takie pytanie na koniec. Co jest trudniejsze? Zastanówcie się sami, zastanów się sam. Co jest dla ciebie trudniejsze? Dyscyplina czy samodyscyplina? Co mam na myśli? Czy łatwiej jest, jak ktoś przychodzi i mówi do ciebie, to musisz poprawić? Czy łatwiej jest, jak ktoś przychodzi i mówi, mama, tata, starszy nauczyciel w zborze mówi, nie, nie, z tym, bracie, to musisz sobie poradzić? Czy łatwiej jest codziennie samemu siebie dyscyplinować? Bo samodyscyplina wymaga bardzo dużo pracy. Mojej własnej. Mojej własnej walki. Ale wiecie, czego pozwala uniknąć? Późniejszego wstydu. Jak Pan Bóg wyciąga pewne rzeczy na zewnątrz i Kościół się zajmuje, albo sam Pan Bóg ustawieniem nas z powrotem do pasa startowego. Bo jeżeli sami siebie nie dyscyplinujemy, to czy możemy liczyć na to, że Bóg jakoś zainterweniuje? Nie, Bóg przecież zostawia to tak, niech se to leci. Oj nie. Bóg z miłości do każdego swojego dziecka ma inne sposoby na to, żebyśmy nie odpadli od Boga żywego. Jak? Jeżeli nie samodyscyplina, to pałeczkę w pewnym momencie przejmie Kościół. Jeżeli to Pan Jezus powiedział w Mateusza, jeżeli zboru nie posłucha, pamiętacie to z Mateusza 18? Albo w Galacjan, bracia, jeżeli przydarzy się komu jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Jeżeli my sami siebie nie dyscyplinujemy, to w pewnym momencie dochodzi do dyscypliny zboru. Ale dziś bardzo wielu mówi, nie, to jest moja wiara i nikomu nic do tego. Chrześcijaństwo nie jest solo. Chrześcijaństwo to życie z Bogiem, ale też życie z innymi. To odpowiedzialność za siebie, ale za innych. A jeżeli Kościół nie pomoże, to czasem Bóg sam przejmuje pałeczkę dyscypliny. Samodyscyplina albo dyscyplina Kościoła, a czasem dyscyplinuje już sam Pan. Wiecie, my dzisiaj mieliśmy pamiątkę. Czytamy to często z 1 Koryntian 11 rozdziału. Wiecie, czemu w Koryncie było wiele chorych, słabych, a wielu też umarło? Bo sami siebie nie osądzali. To stoi wprost w tym tekście. To nie trzeba szczególnie tam przykładać się do czytania. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, pisze Paweł w Koryntian 11, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Jest sposób na to, żeby nie robić remontów. Jest sposób na to, żeby ten remont nie bolał, żeby nie był kosztowny, żeby nie kosztował cię spuchniętych oczu i oblałych kolan. Codzienna samodyscyplina. Na koniec. W liście do Galacjan jest lista elementów owocu Ducha Świętego. Tak to powinienem powiedzieć. Bo pisze, owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Na końcu wymienione jest właśnie to, o czym dzisiaj mówimy. To się czasem nazywa opanowaniem, to się czasem nazywa wstrzemięźliwością, powściągliwością, trzeźwością albo po prostu panowaniem nad sobą. Zastanawialiście się, czemu to się znalazło na końcu tej całej listy? To tak jakby Duch Święty chciał powiedzieć, posłuchajcie, na końcu dam wam samodyscyplinę. Dlaczego? Bo żaden z tych wcześniejszych nie zadziała, jak nie będziemy samozdyscyplinowani. Wiecie, czego nie będzie? Niczego. Bo jak praktykować miłość, jak nie ma samodyscypliny? Jak być radosnym? Jak mieć pokój z innymi? Jak być cierpliwym? Jak być życzliwym? I tak dalej. Muszę chyba kończyć. A to dopiero pierwsza wersja tego słowa. To była dłuższa wersja dzisiejszego słowa. A teraz będzie ta druga wersja. Ona będzie krótka. Ale ja wiem, że będzie wystarczająca dla wielu słuchaczy. Jeśli chcesz podobać się Bogu, to po prostu się samodyscyplinuj. To jest krótka wersja tego kazania. Bo więcej czasem nie trzeba powiedzieć. I nie wiem, że niektórym wystarczy tyle. Ale wiem też, że Paweł i inni apostołowie zadali sobie trud, żeby napisać bardzo wiele, gdyby ktoś nie zrozumiał, po co mi to jest potrzebne. Jeśli chcemy podobać się Bogu, a po to tu przyszliśmy, to po prostu bądźmy samozdyscyplinowani. Amen.